Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. Podczas audiencji ogólnej Benedykt XVI podsumował swoją wizytę w Ziemi Świętej. Zaapelował także o upowszechnianie Ewangelii za pomocą nowych technologii. W kontekście zakończonej pielgrzymki gościem księdza Józefa Polaka będzie ojciec Narcys Klimas, franciszkanin z Jaffy. Przedstawimy też najnowszy numer kwartalnika Etos, który poświęcony jest małżeństwu i rodzinie. Beata Zajączkowska, witam Państwa i zapraszam na magazyn.
Pozdrawiam pielgrzymów z Polski. Cieszę się, że razem z Wami mogę dziękować Bogu za nawiedzenie Ziemi Świętej, miejsca, które pamiętają życie, śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa, pozwalają wnikać w tajemnicę naszego odkupienia. Prośmy Boga, aby ta podróż przyczyniła się do zaprowadzenia trwałego pokoju w tym regionie. Niech Wam Bóg błogosławi.
W podsumowaniu swojej ostatniej wizyty zagranicznej Benedykt XVI poświęcił katechezę podczas audiencji ogólnej. Papież wskazał, że była to przede wszystkim pielgrzymka do źródeł wiary, a zarazem wizyta pasterska w kościele, który żyje na tamtych terenach i jest znakiem, że chrześcijaństwo jest obecne tam, gdzie miało swe korzenie.
Pierwszy etap obejmował Jordanię z górą Nebo, z której Mojżesz widział Ziemię Świętą przed swoją śmiercią, oraz Betanię. W Jordanii żyje najliczniejsza wspólnota chrześcijańska w Ziemi Świętej i cieszy się szacunkiem społeczeństwa, szczególnie ze względu na dzieła miłosierdzia, jakie prowadzi. Z kolei w Izraelu Ojciec Święty spotkał się zarówno z przedstawicielami władz cywilnych izraelskich i palestyńskich, jak też z przywódcami religijnymi muzułmanów i Żydów. Usiłował przekonywać wszystkich, że pojednanie i pokój mimo trudności są możliwe. Aby dać temu wyraz, Ojciec Święty stanął w modlitewnym milczeniu przed murem płaczu i pod kopułą na skale, najświętszymi miejscami judaizmu i islamu. W ramach wizyty duszpasterskiej Ojciec Święty nawiedził Betlejem, Nazaret, Jerozolimę. Chrześcijanie gromadzili się na liturgii razem z papieżem. On zaś głosił im prawdę o zmartwychwstaniu Chrystusa, o pokoju, który jest darem Ducha Świętego, o znaczeniu rodziny w życiu społecznym i o odwadze koniecznej do dawania chrześcijańskiego świadectwa.
W związku z obchodzoną niebawem w wielu kościołach lokalnych niedzielą środków przekazu Ojciec Święty zaapelował o budowanie w nowych mediach kultury szacunku, dialogu i przyjaźni oraz o głoszenie przez nie Ewangelii.
Nowe technologie przyniosły zasadnicze zmiany w przekazie wiadomości i informacji oraz w sposobie komunikowania się i kontaktowania ludzi. Zachęcam tych, którzy udzielają się w cyberprzestrzeni, aby przy zachowaniu należytej ostrożności budowali tam kulturę szacunku, dialogu i autentycznej przyjaźni, gdzie mogłyby kwitnąć wartości prawdy, harmonii i zrozumienia. Zwracam się szczególnie do młodych. Nieście w cyfrowy świat świadectwo waszej wiary. Zaprzęgnijcie te nowe technologie w dzieło upowszechniania Ewangelii, tak aby dobra nowina o nieskończonej Bożej miłości do wszystkich ludzi rozbrzmiewała w nowy sposób w naszym wciąż bardziej ztechnicyzowanym świecie.
A teraz ksiądz Józef Polak i jego gość, ojciec Narcys Klimas, franciszkanin z Jaffy.
W mieście, z którego kiedyś Jonasz uciekał przed Panem Bogiem, w którym święty Piotr wskrzesił Tabitę, w którym Duch Święty nieoczekiwanie stąpił na pogan, pokazując, że Kościół ma się rozszerzać dalej. Gościmy w parafii świętego Piotra Apostoła. Tutejszy proboszcz?
Ojciec Narcys, no nie proboszcz, przełożony klasztoru, jako że jesteśmy filią parafii świętego Antoniego, parafii arabskiej. I prowadzimy duszpasterstwo dla imigrantów, którzy tutaj przyjeżdżają z różnych stron świata.
Ojciec Narcys posługuje w kościele, który praktycznie stoi prawie że na skarpie nad morzem. Proszę ojca, może najpierw początki tego kościoła to koniec XIX wieku. Sumarycznie jak można przedstawić, jak to się rozwijało?
Pierwszy kościół pozostałości jeszcze kaplicy z czasów krzyżowych mamy tutaj wewnątrz klasztoru. To jest nasza kaplica domowa zarazem, pochodząc z 1251 roku z czasów króla Ludwika IX. I tyle się zachowało z tej najstarszej części. Później po ukończeniu wypraw krzyżowych, po upadku Królestwa Jerozolimskiego, Turcy przejęli i wybudowali na tym miejscu fort. Dopiero Franciszkanie w 1636 odkupili kawałek ziemi, tutaj na górze właśnie, gdzie się znajdujemy, i wybudowali mały klasztorek drewniany i mały kościółek, tak aby pielgrzymi, którzy przypływali do Ziemi Świętej, do portu, do Jawy, mogli się tutaj zatrzymać. Obecny kościół pochodzi tak z końca XIX wieku, fundowany dzięki nacji hiszpańskiej.
Komu posługujecie?
Posługujemy tutaj przede wszystkim tak pielgrzymom w ciągu tygodnia, przejeżdżają grupy pielgrzymkowe, a później posługujemy różnym grupom narodowościowym. To są ludzie, którzy przyjeżdżają tutaj do Izraela, by pracować. W tej chwili większość stanowią Filipińczycy i Hindusi, więc język angielski. W następnym gościu będą Polacy, po polsku msza święta, później z Ameryki Łacińskiej po hiszpańsku. Mała grupka Włochów, którzy też przychodzą w języku francuskim dla Afrykańczyków francuskojęzycznych. I każdego dnia mam wieczorem też mszę świętą w języku hebrajskim.
Duża jest wspólnota hebrajskich katolików?
Bardzo mała, około 30 osób, z tym, że nie zawsze wszyscy przychodzą, także w tej chwili nie ma ich za wielu. Większa wspólnota znajduje się w Jerozolimie, natomiast w Tel Awiwie to jest z kolei druga co do wielkości wśród tych czterech wspólnot, które żyją, mieszkają w Izraelu.
Polacy wchodzący do tego kościoła swojsko się czuli, zwłaszcza po II wojnie światowej, były jeden z ołtarzy, obraz Matki Boskiej Częstochowskiej. Niedawno obraz został skradziony, tak?
Tak, skradziono go rankiem w Wigilię Bożego Narodzenia. Razem z sakami ze wszystkim ze ściany dosłownie wyrwano, widać, że są dziury w ścianie, wyrwano na siłę. No i niestety nie można było odzyskać, zgłoszono było wszystko na policję, no ale jak kamień w wodę. I dlatego też staraliśmy się o kopię obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej, którą przywieźli ojcowie Pauli, sam przeor Jasnej Góry przywiózł, będąc na pielgrzymce w Ziemi Świętej, osobiście dostarczył ją tutaj do kościoła świętego Piotra w Jaffo.
I obecnie uroczyście poświęcony był ołtarz.
Sam obraz był święcony przez księdza biskupa Zimowskiego pod koniec marca. Obecnie był święcony ołtarz drewniany, zrobiony przez stolarza, człowieka prawosławnego z Bedżali, który ofiarował, jako że bardzo ta ikona Matki Bożej, która tu się znajdowała poprzednio, mu się niesamowicie spodobała. No i obecna też zresztą, także mówi, aby już to się nie powtórzyło, nikt jej nie skradł, musimy ją tak umocować, zrobić ołtarz, aby była bezpieczna.
Polacy się tutaj trafiają?
Co niedzielę gdzieś od 80 do 100 osób przychodzi na mszę świętą polską. Z tych Polaków, którzy są, myślę, że gdzieś 70% przychodzi do kościoła, bo mam do czynienia też z nimi, organizujemy raz w miesiącu pielgrzymki w różne miejsca Ziemi Świętej i wtedy widzę tych, którzy zapisują się na pielgrzymkę, nie przychodzą do kościoła.
Proszę Ojca, tak multikulturowy, multinarodowy kościół, można mówić, że to jest jedna wspólnota?
Tak, to zawsze podkreślamy na każdym jednym kroku, aby pamiętali, że to jest jedna wspólnota świętego Piotra. Tutaj każda z grup ma swoje pomieszczenie, gdzie może przyjść się zatrzymać, zrobić sobie herbatę, zrobić ciasto, cokolwiek, jakieś wspólne uroczystości. Przede wszystkim z okazji świętego Piotra, wtedy to jest jedna wielka feta, można by tak powiedzieć. Przyjeżdża ojciec kustosz, no i wtedy te wszystkie języki słychać nagle w ciągu jednej mszy w kościele. I wszyscy się dogadują.
Ojcze, rozmawiamy nieco w kontekście papieskiej pielgrzymki, jako że Benedykt XVI niedawno wyjechał z Izraela. Jak ludzie tę pielgrzymkę odbierali?
Z różnych stron różne zdania odbierałem. Bardzo pozytywne, jeżeli chodzi na przykład o tych wiernych z kościoła hebrajskiego. Bardzo pozytywne, że jednak człowiek wielkiej klasy potrafił się zachować i potrafił powiedzieć to jednak, co myśli. Myślano, że nie ruszy w ogóle tematu politycznego, jeżeli chodzi o kwestię pokoju palestyńsko-izraelską. Jednak ruszył i to bez żadnych obaw. Więc dla nich to jest wielka rzecz. Ze strony palestyńskiej tym bardziej. Są naprawdę, nie powiedziałbym zachwyceni, ale poruszeni tym, że zwłaszcza po niektórych wstępach, wprowadzeniach do liturgii patriarchy, więc poczuli się, że ktoś publicznie potrafi jednak powiedzieć im prawdę. No i pozytywnie odebrany. Ze strony izraelskiej wielu narzeka, przede wszystkim jeżeli chodzi o prasę, że papież nie wspomniał o swojej przeszłości, nie poprosił o przebaczenie. No i wypowiedzi tego typu, jak profesora z Uniwersytetu Jerozolimskiego, czym byłem osobiście naprawdę szokowany, bo twierdził, że dotychczas dialog katolicko-izraelski sprowadzał się do tego, że Żydzi byli nawracani na katolicyzm. I powiedział, że może w tej chwili, po tej wizycie Ojca Świętego Benedykta XVI, może nareszcie dojdzie do normalnego, prawdziwego dialogu.
Ojca zdaniem to jest świadome fałszowanie historii? Czy profesor może sobie pozwolić na aż taką nieświadomość?
Świadoma prowokacja. Nie wierzę, aby profesor uniwersytecki nie znał pewnych faktów. Wielokrotnie przychodzą tutaj grupy, sam jestem historykiem, więc mam spotkania z grupami żydowskimi tutaj nawet u nas w kościele. I przychodzą i dyskutujemy na temat antysemityzmu, zmian po Soborze Watykańskim II. To jest niemożliwością, aby tych pewnych spraw nie znać. Jest tyle publikacji, jeżeli chodzi tutaj o sam Izrael w języku angielskim przede wszystkim na ten temat, które poruszają te sprawy. Później, kiedy wyszła sprawa papieża Piusa XII, tyle się o tym mówiono. Co zrobiono później, jaka była zmiana, jakie inne wiatry powiały od strony Kościoła katolickiego, więc dlatego mówię, byłem naprawdę szokowany. Arogancja polityczna musi mieć jakąś granicę, musi mieć jakiś limit.
A zdaje się nie mieć.
Zdaje się nie mieć i tutaj spodobała mi się z kolei wypowiedź prezydenta izraelskiego Szymona Peresa. Pytano właśnie o komentarze różnych dziennikarzy. On powiedział, wizyta papieża powinna być przeżyta i oceniana przez historyków. Dziennikarze wszystkiego nie rozumią. Podchodzą do tych spraw całkiem inaczej, a powinni podejść trochę historycznie, trochę bardziej od strony kulturalnej. Dlatego też przyciszył trochę tę dyskusję na łamach prasy. No i bardzo dobrze to zrobił, no bo naprawdę robiło się nieprzyjemnie w pewnej chwili. Czytając ich wszystkie czasopisma, to było już nieprzyjemne.
Ojcu przyszło prowadzić duszpasterstwo w takim kontekście, w takim kraju. Jaka jest codzienna praca?
No to nie jest prawdziwe duszpasterstwo. To jest duszpasterstwo, które sprowadza się właśnie do popołudnia każdej niedzieli, kiedy ci ludzie przychodzą na mszę świętą, na modlitwę, na chwilę spotkania i do tego w sumie się ogranicza. W ciągu tygodnia tych ludzi w ogóle nie spotykam kompletnie. Wszyscy pracują, czy to na opiekę nad starszymi ludźmi, czy nad dziećmi i tu nie przyjdą na jakiekolwiek zebrania, spotkania, nie ma szans. Dlatego też to jest takie duszpasterstwo no, atypiczne, bo część przyjeżdża, ktoś tam przychodzi, zgłasza, mówi, ja już wyjeżdżam. No i w tej chwili ci, którzy przychodzą do kościoła, to są ludzie w średnim i starszym wieku. Kiedyś było dużo młodzieży, po deportacjach zniknęli i w tej chwili to są ludzie w średnim i starszym wieku, którzy tutaj przychodzą na modlitwę. Także to jest takie duszpasterstwo, no po prostu złapać ich na tę godzinę, przekazać ile się da, jakoś zachęcić, żeby dalej żyli. No i dlatego też to, co im ofiarujemy, to jest, są pomieszczenia i ta możliwość spotkania to jest dużo. Dla nich to jest bardzo dużo. Dla nas też.
Co dla ojca może było najpiękniejszym przeżyciem tutaj?
Piękne przeżycie, którego nigdy nie zapomnę. Znaczy, no tak, pierwsza msza święta na Bożym Grobie, w kaplicy samego grobu Chrystusa. To było niesamowite przeżycie. Później jako diakon właśnie śpiewałem Exultet przed Bożym Grobem w Zmartwychwstanie i później na Kalwarii w czasie ukrzyżowania to były takie niesamowite przeżycia. I ostatni urywek właśnie w 2000 roku, kiedy był Ojciec Święty Jan Paweł II, byłem akurat w Betlejem na spotkaniu z nim i tam z żuby balestyńskiej nie robiłem nam żadnych problemów, idąc w habicie, mogłem przechodzić gdzie chciałem, jak chciałem i przechodzę koło zakrystii i nagle Ojciec Święty Jan Paweł II wsiada do Papa Mobile. Wsiadł do tego i zatrzymałem się, tak patrzę się do góry na niego. Nie zasuwało się okno pancerne, szyba pancerna. I Ojcze Święty, pozdrawiam serdecznie. Góral z Lubnia. O, z Lubnia jest coś. Jak wspaniale słyszeć, górala mówi w Betlejem. Tego też nie jest taka sympatyczna, naprawdę fajna sytuacja, nieplanowana kompletnie. No i wtedy mi się przypomniało to, co byłem na studiach w Rzymie. Była wizyta biskupa Wadlimina, mój rodak zaprosił mnie na tą wizytę. I papież zapytał się, co robię. Biskup mi przedstawił, że właśnie studiuję i później wracam z wykładami do Ziemi Świętej. I odchodząc, papież od nas tak się odwrócił, popatrzył na mnie i mówi, dobrześ wybrał. Odszedł jeszcze kawałek, podszedł już do następnej grupy, jeszcze raz się oglądnął i jeszcze raz powtórzył, dobrześ wybrał.
Proszę Państwa, duszpasterz w kościele świętego Piotra w Jafie, ojciec Narcyz, franciszkanin, u którego w kościele gościliśmy. Dziękuję serdecznie.
Bóg zapłać, pozdrawiam wszystkich serdecznie, z Bogiem.
Z redakcji katolickich.
Posłuchaj i przeczytaj.
I będą oboje jednym ciałem. Tym cytatem z Księgi Rodzaju redaktorzy Etosu postanowili zatytułować kolejny numer naszego kwartalnika.
Redaktor Cezary Ritter.
Wprowadzeniem do tego numeru może być reprodukowany na początku obraz mistrza niderlandzkiego okresu odrodzenia Jana van Eycka pod tytułem Małżeństwo Arnolfini. Ten na pozór, można powiedzieć, bardzo świecki obraz przedstawia bardzo głęboką symbolikę biblijną, religijną, metafizyczną, odnoszącą się do małżeństwa i rodziny. Biblijna tradycja mówi, że człowiek został stworzony na obraz i podobieństwo Boga, ale ten obraz właściwie jest niewidzialny. Bóg jest duchem i ten obraz ma charakter duchowy. Otóż autorzy tego numeru na różny sposób starają się pokazać, że ciało jest właśnie znakiem tego duchowego obrazu. W ciele wyraża się nasza osoba, w ciele wyraża się nasza osobowa godność. Tego dotyczą teksty Giovanniego Salmerii, Kazimierza Krajewskiego czy księdza Marka Chmielewskiego. Potem drugi blok tematów, powołanie do życia w małżeństwie. Miłość oblubieńcza ma różne swoje przejawy. Miłość małżeńska jest jednym z nich, aczkolwiek bardzo często miłość małżeńską i miłość oblubieńczą utożsamiamy ze sobą. Otóż miłość małżeńska jest takim typem miłości oblubieńczej, której dochodzi do głosu właśnie w całej pełni cielesność. Ta miłość wyraża się w ciele, wyraża się ona przede wszystkim w tym, że poprzez tę miłość przekazywane jest także ludzkie życie. Z kolei na te tematy pisze m.in. Michael Wallstein, znakomity znawca nauczania Jana Pawła II na temat miłości małżeńskiej. Pisze na ten temat ksiądz Gilfredo Marengo, Plan Boży wobec małżeństwa i rodziny. A potem jest artykuł księdza Andrzeja Szostka pod tytułem Antropologia Humany Vitae w nawiązaniu do nauczania Jana Pawła II.
Niebywałe znaczenie ma kształtowanie tej normy, którą nazwałam odpowiedzialnym rodzicielstwem i postawy, którą można w ten sposób określić.
Doktor Urszula Dudziak.
Sformułowanie odpowiedzialne rodzicielstwo pojawiło się w encyklice Humanae Vitae i rzeczywiście jest to encyklika o zasadach moralnych w dziedzinie przekazywania życia ludzkiego. Z badań wynika, że właśnie ta norma jest najniżej cenioną, najniżej akceptowaną normą moralną przez wszystkie grupy społeczne. Postawa odpowiedzialnego rodzicielstwa jest w tej chwili bardzo atakowana przez zwłaszcza różne firmy produkujące środki antykoncepcyjne, różne środowiska walczące z Kościołem, środowiska, którym zależy na demoralizacji społeczeństwa. I w związku z tym ogromne znaczenie ma prawidłowe prowadzenie spotkań dla narzeczonych w ramach kursów przedmałżeńskich. Tutaj trzeba docenić to w sposób zdecydowany, że Polska miała wybitnych i wspaniałych prekursorów, którzy podjęli tego typu pracę jeszcze przed ogłoszeniem encykliki Humanae Vitae. Albowiem encyklika Humanae Vitae powstała w 1968 roku, natomiast pierwsze poradnie z inicjatywy Teresy Strzembosz za aprobatą i zgodą księdza kardynała Stefana Wyszyńskiego, prymasa Polski, powstały już pod koniec lat 50., 57-58 rok. I tutaj ogromną rolę ma duszpasterstwo rodzin w kształtowaniu tej postawy. Postawy, która pomaga w moralnym życiu małżonkom, a jednocześnie jest oparta na znajomości fizjologicznych podstaw związanych z płodnością. To połączenie wiedzy z zakresu fizjologii płodności z akceptacją norm moralnych i rzeczywiście z takim zdecydowanym wdrożeniem w życie pewnych zasad wynikających z naturalnego planowania rodziny, pozwala tworzyć właściwe zręby małżeństwu, właściwe zręby rodzinie, pozwala też w przyszłości właściwie wychowywać dzieci.
Chciałbym jeszcze dodać, mamy w numerze Etosu stały dział pod tytułem Myśląc Ojczyzna, w którym publikujemy teksty, często eseje, teksty o walorach też pewnych literackich, taką refleksję, czasami i poetycką, nawiązującą do tego tytułowego sformułowania poematu Karola Wojtyły Myśląc Ojczyzna. Tym razem jest to tekst księdza Jana Sochonia pod tytułem Opowiedzieć męczeństwo, tekst poświęcony księdzu Jerzemu Popiełuszce. Ksiądz Jan Sochoń znał księdza Popiełuszkę, chyba można powiedzieć, że przyjaźnił się z nim, a wiadomo także, że podczas kręcenia filmu Popiełuszko był konsultantem autorów tego filmu przy jego realizacji. Stąd jego świadectwo wydaje mi się jest godne także przeczytania i refleksji.
Prezentacją najnowszego numeru kwartalnika Etos poświęconego małżeństwu i rodzinie kończymy środowy magazyn. Tu Radio Watykańskie. Laudetur Jezus Chrystus.